Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym magazynie przedstawiamy przesłania powitalne, które zostały wystosowane na miesiąc przed oczekiwaną wizytą Benedykta XVI w Libanie przez głowy największych wspólnot katolickich tego regionu. Następnie zapraszamy na kolejny program z cyklu Rozmów o wierze, który prowadzi Krzysztof Chudzik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego gośćmi będą ksiądz Attila Honti i ksiądz Piotr Twardecki. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie radościom i troskom przeżywania kapłaństwa. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak, witam Państwa i zapraszam na nasz wtorkowy magazyn.
Kościół na Bliskim Wschodzie oczekuje Benedykta XVI w Libanie jako wysłannika pokoju i nadziei. Tak wynika z powitalnych przesłań głów największych wspólnot katolickich regionu, jakie opublikowano na oficjalnej stronie internetowej papieskiej wizyty.
Maronicki patriarcha Beszara Butrozraj widzi w Ojcu Świętym pielgrzyma solidarności i współczucia. Jest on przekonany, że wizyta doda otuchy tym, którzy doświadczają zagrożenia swej wolności i godności. Będzie ona zarazem przesłaniem jedności i pokoju dla ludów Bliskiego Wschodu. Oczekujemy z niecierpliwością tego wydarzenia, które pozwoli naszemu krajowi i całemu regionowi doświadczyć chwil modlitwy, pojednania i owocnego otwarcia na innych, napisał patriarcha Rai.
Temat pokoju podjął w swoim przesłaniu także ormiański patriarcha Cylicji Nerset Bedros Tarmuni. Według niego wizyta Benedykta XVI będzie zaproszeniem do podjęcia możliwej drogi przemiany oblicza bliskowschodniego społeczeństwa. Chodzi zwłaszcza o zaangażowanie tamtejszych chrześcijan na rzecz demokracji i politycznej odpowiedzialności.
Z kolei łaciński patriarcha Jerozolimy Fuad Tual przypomina trudne warunki, w jakich żyje Bliski Wschód. Wymaga to wsłuchania się w głos Ojca Świętego i dostrzeżenia Jego bliskości wobec tych, którzy cierpią. Szczególnym narzędziem odnowy jedności i świadectwa chrześcijan powinna być posynodalna adhortacja apostolska, którą przekaże papież. Spotkanie z następcą Piotra powinno umocnić nadzieję wierzących, dialog z muzułmanami oraz wartości sprawiedliwości i pokoju, uważa patriarcha Tual.
Natomiast chaldejski patriarcha Emanuel III Deli przypomina stałe zaangażowanie Benedykta XVI na rzecz pokoju i pojednania na całym Bliskim Wschodzie. Iracki purpurat ma nadzieję, że papieska wizyta w Libanie pobudzi wszędzie do braterstwa i konstruktywnego dialogu. Przypomina ponadto o potrzebie jedności wśród chrześcijan i wspólnego zaangażowania.
Melchicki patriarcha Grzegorz III Lacham ufa, że papieska podróż pozwoli na przezwyciężenie lęków islamofobii i chrystianofobii oraz umocni pokojowe współistnienie i wolność religijną. Hierarcha wyraża nadzieję, że adhortacja apostolska pomoże tamtejszym chrześcijanom zrozumieć swoją rolę w świecie zdominowanym przez islam. Podkreśla ponadto rolę dyplomatycznych starań stolicy apostolskiej w sprawiedliwe rozwiązanie kwestii palestyńskiej.
Życzenie osiągnięcia przez wiernych duchowej równowagi ożywianej nadzieją wyraża z kolei koptyjski patriarcha Aleksandrii, kardynał Antonios Nagib. A syryjsko-katolicki patriarcha Ignas Józef Yunan w przesłaniu powitalnym wyraża przekonanie, że papież natchnie nas odwagą tam, gdzie panuje strach i jasnością tam, gdzie dominuje zamieszanie. Hierarcha przypomina ponadto, że na Bliskim Wschodzie świadectwo Ewangelii często opieczętowane jest męczeństwem. Ostrzega też, by pogrążonej w chaosie Syrii nie spotkał los Iraku.
Ten ostatni kraj, a zwłaszcza tamtejsza wspólnota katolicka, również z nadzieją oczekują papieskiej wizyty w Libanie, a zwłaszcza opublikowania posynodalnej adhortacji. Ważna będzie zwłaszcza zachęta do dialogu z muzułmanami, mówi biskup Szlemon Warduni z Bagdadu.
My wszyscy tutaj mieszkamy razem w tym samym miejscu. Tu razem wyrastaliśmy i żyjemy, a szczególnie my, jako świadkowie Ewangelii, staramy się zawsze być blisko naszych braci, usiłując wytłumaczyć im, iż religia powinna zbliżać ludzi i że Duch Boży jest wszędzie obecny.
Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Przed mikrofonem neoprezbiter, którego powołaniu mogłem przypatrywać się z boku przez dobrych parę lat. Ale pytanie, które nasuwa się jako pierwsze, to pytanie o wielonarodowość. Mówi się, że Polak i Węgier to dwa bratanki. To braterstwo w tobie jest w środku. Ksiądz Attila Honti, kapłan archidiecezji lubelskiej.
Tak, jednak mam dwie narodowości, polską i węgierską, bowiem moja mama jest Polką, a mój tata Węgrem. Po urodzeniu się na Węgrzech jakieś 2 lata, rodzice postanowili zamieszkać na stałe w Polsce. Tutaj wzrastałem, tutaj chodziłem do szkoły, więc na pewno moje powołanie, moje życie, wiary tutaj w Polsce dorastało, dojrzewało do tej pory.
No tutaj właśnie byłeś także zaangażowany w służbę liturgiczną od wielu lat. Czy ta droga twojego powołania to był taki po prostu łagodny proces?
Wiele osób pyta mnie, jak to było z twoim powołaniem, czy miałeś może jakąś wizję, może jakieś objawienie, może jakieś wydarzenie, jakieś emocje. A ja tak naprawdę, myśląc o jakichś emocjach, jakichś nadzwyczajnych doznaniach, myślę, że nie, to był bardzo łagodny proces. Na pewnym etapie zacząłem przyglądać się właśnie historii mojego życia, tego, gdzie moje myśli idą, gdzie, do kogo właściwie moje serce kieruje rozmowę, kiedy jest mi źle, ale też kiedy jest mi dobrze, kiedy dzielić się chcę tym życiem i radować się. To jest Bóg. W pewnym momencie, kiedy trzeba było decydować już, co robić ze swoim życiem, w którym kierunku pójść, a miałem wiele alternatyw, to nie wahałem się i powiedziałem tak Bogu. Poszedłem do seminarium lubelskiego. To był taki moment próby. Spróbuję, zobaczę. A na pewno Pan Bóg dalej pokieruje, jeśli to będzie od Niego płynęło, jeśli to będzie Jego wola.
Wiele było jakichś takich momentów, które pozwoliły Ci zweryfikować, upewnić się, że to naprawdę jest ta właśnie droga?
Temu upewnianiu bardzo pomogli ludzie świeccy. Przypadkowo często gdzieś spotkani na ulicy, w parafii. Wiele rozmów ludzi, wiele takiej wrażliwości, pytań o wiarę, bardzo takie ludzkie pytania, czasem może bardziej skomplikowane, teologiczne, a w większości ludzi proste o życie. One jakoś weryfikowały moje powołanie.
A jakie w twoim takim oglądzie są fundamenty wiary neoprezbitera właśnie?
Dla mnie najbardziej taką bliską formacją była zawsze formacja taka biblijna, osadzona na Słowie Bożym, na dany dzień. Często wspomagam te praktyki metodą Lectio Divina, gdzie czytam fragment Ewangelii na dany dzień. Kiedykolwiek otwierałem Pismo Święte, zawsze jakoś tak czułem, że te słowa zawsze się tyczą do danych moich potrzeb, danych moich problemów, sytuacji. Też kiedy otwieram brewiarz i modlę się psalmami, też modlitwa głęboko biblijna, zawsze widzę, że to mnie wspiera, to daje mi podwaliny wiary. Tam zawsze uzupełniam jakieś pytania na temat mojej wiary, na temat mojego życia, kiedy czuję, że potrzebna jest jakaś odpowiedź konkretna. Nigdy się nie zawiodłem na tych podwalinach tej takiej biblijnej Słowa Bożego. To było dla mnie źródłem do tej pory przez lata seminaryjne i będę próbował uwrażliwiać innych i dzielić się tym doświadczeniem, jeszcze tak małym, ale myślę, że pewnym i wartym polecenia dla każdego chrześcijanina, który chce poznawać swojego Pana i Mistrza Chrystusa.
To bardzo osobiste pytanie, ale jeśli można, kiedy odprawiasz mszę świętą, jak kształtuje się ta relacja między Chrystusem a kapłanem, który go w tym momencie zastępuje?
To jest wielkie przeżycie, kiedy mogę się tak jednoczyć z Chrystusem, kiedy mogę Go uobecniać tutaj na ziemi, jako właśnie kapłan. Czuję olbrzymią radość, olbrzymią siłę, że to jest ta pełnia właśnie, do której Chrystus powołał mnie, w której się całkowicie to kapłaństwo realizuje i przede wszystkim właśnie w dawaniu Chrystusa w Eucharystii ludziom, drugiemu człowiekowi. I kiedy widzę ludzi, którzy patrzą na moje dłonie, które trzymają Chrystusa, To jest wielkie wyzwanie i takie poczucie też ciągłego niedorastania, ciągłego takiego umniejszania się wobec tej tajemnicy. I to jest zobowiązanie.
Nieraz miałem okazję być świadkiem twojej gry na organach, bardzo zaawansowanej gry na organach. Muzyka wspomaga twoją wiarę?
Kiedyś słyszałem, że muzyka wyraża to, czego słowa nie są w stanie wyrażać. Muzyka wyraża zawsze stan emocji, stan ducha, tym bardziej wyraża naszą wiarę. Wiele dzieł muzycznych, jakie mogłem poznawać w szkole muzycznej, wyrażają właśnie wiarę. Są dziełami muzyki sakralnej, kościelnej, często bardzo trudnej. Bardzo są to formy głębokie, posiadające wiele treści ukrytych, które trzeba poznawać, które trzeba zgłębiać. Tak jak czytając dobrą książkę duchową, muzyka wyraża i pomaga mojej wierze. Pomaga ją jakoś tak przeżywać przez wykonywanie utworów religijnych, choćby utworów Jana Sebastiana Bacha, który był człowiekiem, jak wiemy, głęboko religijnym. Dlatego kiedy wykonuję niektóre utwory, chorały Bacha czy innych kompozytorów, zawsze czuję właśnie to, dla kogo one były komponowane, dla Boga. Dla kogo? Żeby ludzi w jakiś właśnie w taki sposób ewangelizować, taki może troszkę trudniejszy niż poprzez słowa, ale też jest to sposób, który na pewno dla niektórych ludzi może przybliżyć wiarę i Boga.
Neoprezbiter ksiądz Attila Honti, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Drugą część rozmowy o wierze kapłańskiej przenosimy w inne miejsce, do konwiktu księży przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Gościmy u duszpasterza akademickiego. Ojciec Piotr Twardecki, jezuita, który niedawno złożył uroczystą profesję, ostatnie śluby zakonne. Piotrze, tak zapytam, od kiedy chciałeś być księdzem, a do tego księdzem jezuitą?
Pierwsze myśli w ogóle o kapłaństwie zaczęły się chyba, jak tak sobie przypomnę, na pierwszej mojej pieszej pielgrzymce do Częstochowy, czyli po zakończeniu siódmej klasy. Natomiast to gdzieś bardzo szybko się rozwiało, takie pierwsze myśli. I one wróciły 3 lata później.
Bliżej matury.
Już bliżej matury, ale dokładnie po drugiej klasie liceum, kiedy stanąłem w takiej perspektywie mojego bycia w kościele w kontekście być albo nie być. Bo w moim środowisku rodzinnym mieliśmy na naszej ulicy, która była taką malutką dzielnicą, grupę kilkunastu chłopaków. No i chodząc do kościoła siadywaliśmy zazwyczaj pod płotem, jeszcze z tej strony od kościoła, co to łapała msza święta, bo z drugiej to już by do końca nie łapała, tak? I w pewnym momencie zacząłem sobie zadawać pytanie, no po co to wszystko? Czy ja chodzę tam tylko po to, żeby wypełnić jakąś formalność? Czyli usiąść na tym murku, wysiedzieć godzinę i wrócić do domu z poczuciem spełnionego obowiązku? Czy jednak chodzi o coś więcej? I to więcej wróciło też do mnie w czasie Światowych Dni Młodzieży, na które też notabene poszedłem z pielgrzymką i w których uczestniczyłem. I
w 91.
W 91 w Częstochowie. I to zrodziło takie pytanie moje, jakby młodego chłopaka, o co chodzi, tak? Jeżeli pojawia się tutaj ponad 1 000 000 młodych ludzi, no to coś w tym jest. To takie troszeczkę pytanie filozoficzne, bardziej niż religijne. Że no nie może być takiej zbiorowej halucynacji. Że to nie tylko dla papieża, który tam się pojawia się ten 1 000 000 ludzi. Jest jakaś głębia spotkań, jest głębia we wspólnocie, którą się tam doświadcza. I wtedy tak na dobrą sprawę, to był taki moment przełomowy, bo idąc w pielgrzymce, szedł z nami chłopak, który wtedy zdał maturę, wstąpił do seminarium. I jeszcze po drodze niejednokrotnie rozmawiając również z kolegami, pytaliśmy się siebie, no jaki jest tego sens? Ja, że to bez sensu, że lepiej mieć rodzinę, dać takie mocne podwaliny swojej rodzinie, czyli stanowić taką dobrą chrześcijańską rodzinę, wierzącą, zaangażowaną, przekazującą wiarę i życie, niż tak po prostu służyć Panu Bogu. I jakby opcja pielgrzymkowa to była opcja rodzinna, na ten momencie praktycznie od powrotu do domu ta opcja na rzecz tego, że można się zaangażować i służąc Bogu i drugiemu człowiekowi realizować również swoje powołanie kapłańskie, zaczęła nabierać konkretnych kształtów. Ja zacząłem myśleć o tym, że przede wszystkim o tym, że muszę pogłębić swoją wiarę, żeby to nie było tylko takie odstanie w kościele, ale żeby pójść krok dalej. I wraz z tym pogłębieniem wiary też bardzo, bardzo zaczęło się konkretyzować powołanie, które doprowadziło mnie też do tego, że chciałem służyć Panu Bogu jako kapłan, ale też we wspólnocie zakonnej.
A spróbujmy właśnie pójść krok dalej w głąb. Gdybyś spróbował porównać wiarę młodego Piotra z wiarą doświadczonego duszpasterza.
Ta wiara rodzącego się powołania i odpowiedzi serca na głos Boży jest taką wiarą bardzo radosną i gotową na wszystko. To jest taka troszeczkę wiara Piotra, który w czasie ostatniej wieczerzy mówi Panu Jezusowi: choćby trzeba, to i na śmierć za Tobą. Natomiast ta wiara tych już prawie 20 lat realizowania powołania jest taką wiarą większego poczucia, że wszystko jest łaską. Że to nie moje siły, nie moje zdolności, ale to łaska Pana Jezusa i to Jego wołanie uzdalnia do tego, żeby wytrwać, trwać na tej drodze i podejmować te obowiązki, które wielokrotnie są przyjemne, ale czasami są też trudne.
To takie zderzenie radości i trosk w życiu duszpasterza. U siebie w pokoju masz na półkach zdjęcia ze ślubów, którym błogosławiłeś. To są na pewno te sytuacje bardzo radosne, ale w sytuacji, kiedy na przykład jako duszpasterz staje się pod ścianą. I co wtedy?
Zaufanie Jezusowi, że to nie moja mądrość tutaj, nie jakaś moja doskonałość ma działać, ale takie bycie z Nim przy tych, którzy stoją pod tą ścianą. To jest przedziwne, taka też siła bezradności. Przychodzą takie chwile, kiedy nic się nie da powiedzieć, no po prostu trzeba być. I to są trudne chwile. I dla duszpasterza, i dla tych, którzy przychodzą z taką sytuacją do duszpasterza. I wtedy pozostaje tylko takie zaufanie pomimo. To jest takie trudne do wyrażenia, bo są sytuacje, w których nie da się nic powiedzieć, bo żadne słowa nie będą adekwatne do sytuacji.
I na koniec, gdybyś miał powiedzieć, czym cię Pan Bóg najbardziej zaskoczył?
Nie powiem tego. Bo Pan Bóg ciągle mnie zaskakuje. Najbardziej to pewnie jeszcze przede mną. Tych takich zaskoczeń Pana Boga w moim życiu było bardzo wiele. To są takie małe cuda na różnym poziomie. Czasami to są takie zaskoczenia bardzo pozytywne, czasami takie, które są trudnymi do przyjęcia, bo wolałbym, żeby inaczej być zaskoczonym. Ale może niech będzie, no to... Ja wszystkim opowiadam, więc mogę tutaj przed mikrofonem powiedzieć, że ja przygotowywałem się przez kilka ładnych lat formacji do wyjazdu na misję do Afryki. Ta Afryka była jakimś takim moim marzeniem. No i do Afryki nie pojechałem, natomiast przyjechałem do Lublina i tutaj przyjechałem też na 2, góra 3 lata. W tej chwili od 8 lat jestem związany z Lublinem i w związku z tym to takie zaskoczenie też bardzo pozytywne, bo bardzo sobie cenię tę możliwość pracy tutaj w tym środowisku przy wspólnocie Kościoła Akademickiego na Kulu.
No to wypadałoby tylko życzyć tejże właśnie wspólnocie, której duszpasterzujesz, żeby miała taki zapał wiary, jaki można spotkać w Afryce.
Myślę, że poniekąd mamy chociażby w naszej grupie misyjnej, ale też i we wszystkich innych wspólnotach, że rzeczywiście nasza wspólnota Kościoła Akademickiego jest bardzo bogata w różne rodzaje zaangażowań, w różne formy przeżywania naszej religijności. I rzeczywiście nie tylko to jest wspólnota, której ja coś daję, ale przede wszystkim to jest wspólnota, od której ja wiele czerpię.
Ojciec Piotr Twardecki, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Dziękujemy za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.